jeśli porównamy sobie te dane, to w ciągu ostatnich 2 lat problem prób samobójczych wzrósł o 144%. I tylko same ostatnie dane i za zeszły rok, rzeczywiście tych 2031 odnotowanych prób samobójczych, które się pojawiły, to jest bardzo poważny problem, ponieważ też warto zastanowić się na tym. Po 10 latach zniknęło miasteczko wielkości Ełku czy Bełchatowa, czy Łomży. No to są dramatyczne rzeczy. Jesteśmy niestety w skali Europy jednym z pierwszych osób. W zeszłym roku nie udało się uratować 50 dzieciaków. I teraz bardzo przychodzę do mnie, jak to się łączy z mediami społecznościowymi. Otóż Facebook i firma Meta zbadała zamknięte konta. Mówiłam wcześniej o tych zamkniętych kontach, że dzieci mają swoje zamknięte konta. Oni byli jedynie w stanie zrobić i to badanie, które zostało zrobione przez Facebooka, gdzie Mark Zuckerberg 2 lata temu w marcu był przesłuchiwany przed senatorami Stanów Zjednoczonych, gdzie on wtedy mówił wprost, że badania pokazują, że ich aplikacje mogą przynieść pozytywne korzyści. Jak Państwo świetnie wiecie, bo Was nie trzeba przekonywać, jest tylko jeden organ, którego nie jesteśmy w stanie się nauczyć kłamać. Czyli oko ludzkie. Bo resztę jesteśmy w stanie wyćwiczyć. Politycy się uczą kłamać, politycy się uczą mimiki ciała swojego. Jedna rzecz, która jak kłamiemy, w jaki sposób reaguje, to jest średnica oka ludzkiego. Fotoreporterzy, którzy przy tym przesłuchaniu mieli człowieka absolutnie i wiedzieli, że Zuckerberg kłamie. Po prostu. Więc zaczęli patrzeć, czy skoro oni zbadali, to znaczy, że te badania są. No i dziennikarze The Wall Street Journal weszli do tego badania, które przeprowadził sam Facebook na zamkniętych kontach na Instagramie dzieciaków i zobaczyliśmy wtedy w tym raporcie, że rzeczywiście 1 na 13-latki, tam było dużo różnych takich opisów dzieciaków, które zarejestrowały się w jakimś wieku, widziały non-stop zdjęcia wyrzeźbionych ciał, perfekcyjnych mięśni brzucha i perfekcyjnych osób. I to przebywanie ponad 3 godziny dziennie na Instagramie prowadziło do sytuacji, w której no niestety, ale poczucie wartości młodego człowieka, szczególnie dziewczynek, jest bardzo niskie, kiedy korzystałam ponad 3 godziny dziennie z tych serwisów. I to było badanie, które zrobił sam Facebook, jeszcze wówczas firma Facebook, na Instagramie. A oni sami to udowodnili, że jednak ta aplikacja bardzo mocno wpływa na kondycję i wiele tych prób samobójczych czy myśli samobójczych tak naprawdę wzięło się właśnie z Instagrama, z przesiadywania. Świetnie o tym mówi jedyny chyba, który polecam z dokumentów, dokument na Netflixie. To jest The Social Dilemma. Polecam Państwu obejrzeć sobie. Dlaczego on jest ważny? Ano dlatego, że w tym filmie wystąpili, byli pracownicy Instagrama, Facebooka, Twittera, Google'a i Microsoftu. Oni w tym filmie pokazują, jakie schematy, czy jakie działania dzisiaj stosują media społecznościowe. Jak wiedzę o neurobiologii wtłaczają w to, żeby nas przyciągnąć. Jak przesuwają czasem o milimetr jakiś przycisk, bo się okazuje, że lepiej i dłużej będziemy korzystać z mediów społecznościowych. Jak ukrywają to oczywiście krzyżyki, to już bardzo wiemy, że nieraz wyłączyć reklamę to jest największy problem, bo nie widzimy, gdzie jest krzyżyk, tak? Zasłania nam cały ekran monitora. To tutaj w tym filmie wystąpili ludzie, którzy dzisiaj jednym z takich ludzi jest Tristan Harris, który całe swoje życie przeznacza właśnie na to, żeby uczyć teraz ludzi, jak sieci społecznościowe manipulują ludzi. I jeszcze dojdę do raportu, który też Państwu przeszedł, mianowicie nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Dr. Rafał Langle opracował z NASK-iem w 2022 roku, opracowali i jeden z takich najbardziej drastycznych, wyrazistych danych, które uzyskali. 70% w ogóle pornografii cyfrowej w szkole. Popatrzmy, że w Holandii od 1 stycznia, to jest kolejny kraj, który dołącza do Francji, bo wiadomo dobrze, że we Francji od kilku lat obowiązuje Macron, szedł jako do wyborów prezydenckich i w ogóle z takim hasłem, że we Francji mają być smartfony, mają być poza szkołą, Grecja, inne kraje. I teraz Holandia od stycznia dołącza do tych krajów, które całkowicie zakazują. Kilka Stanów Zjednoczonych, pozwy w Stanach Zjednoczonych rodziców i szkół, że na skutek mediów społecznościowych pogarsza się percepcja, sposób skupienia i pamięć prospekty na dzieciaków. No i oczywiście smartfony, no to jest to miejsce, w którym dzieciaki konsumują. Powolutku kończąc, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że pandemia nam popsuła wszystko. Poprzednie, sprzed 5 lat, badanie Łosia-Grzelaka i Balzerzaka pokazało nam, że, nie wiem czemu to się tak dzieje, że 30 razy w ciągu ostatniego miesiąca aż to 10 badany chłopiec w wieku 10-12 lat ogląda regularnie pornografię. Czyli te dzieci, które praktycznie są w pierwszej komunii, dostają te smartfony, wchodzą w ten świat i wówczas jeszcze w tym roku, kiedy te badania były prowadzone, dziecko statystycznie otrzymywało właśnie w wieku 10 lat smartfona. Dzisiaj ten dostęp jest coraz niższy i coraz więcej problemów, które widzimy. Ale sam fakt tego, że również co czwarta dziewczynka korzystała w sposób świadomy z pornografii w wieku 10-12 lat, przypominam, że to jest ta grupa badana i tych dzieciaków w tym badaniu, pokazuje, że te dzieci po prostu mają bardzo szybko dostęp. Oczywiście były też badane szkoły ponadgimnazjalne, ten problem jest większy. I ostatnie dwie rzeczy dokładnie, które chcę, zanim zadacie Państwo jakieś pytania, to fakt tego, że dzieci, żebyśmy pamiętali o tym, że oni budują dzisiaj zupełnie inaczej relacje. Mianowicie w większości tekstują. Czyli na przykład problem rozmowy już z lekarzem na temat swojego zdrowia będzie dla nich dużym wyzwaniem, ponieważ oni nie rozmawiają. W większości ich cała komunikacja do momentu, kiedy dostają smartfon, to jest tekstowanie. Kiedy oni mają zadzwonić do kogoś, do kolegi. Czasem rodzice mówią, zadzwoń do kolegi po lekcję. W życiu. Nie są w stanie. Te żarty, które krążą po sieci, że tam dorosła córka mówi, mama, umów mnie do lekarza, ale jesteś dorosła, tak? To wszystko tak naprawdę pokazuje, że burza tym pół serio, ale my dzisiaj mamy bardzo poważny problem komunikacyjny. Dzieci się nie uczą rozmawiać, nie uczą się konwersacji. Najczęściej odpowiadają, statystyczny rodzic w Polsce spędza z dzieckiem w domu 4,5 minuty na rozmowę. I prawie 6 godzin 43 minuty spędzamy w sieci, w internecie. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlaczego sztuczna inteligencja jest ważna? Dlatego, że po pierwsze, tak, to, o czym piszemy na Messengerze, to będziemy widzieć, jeśli mamy podpięty Instagram i Facebook, pod Instagrama, to będziemy w takich treściach. Wystarczy, że Państwo porozmawiacie na jakiś temat, to będziecie mieli takie reklamy. Dlatego, że media społecznościowe, no to jest jeden wielki algorytm, tak? Czyli jeśli będziecie pisać z koleżanką o czerwonych szpilkach, to w najbliższym czasie, najbliższych trzech dni zobaczycie reklamy firm ogólniczych i być może nawet te czerwone szpilki. Teraz dzieciaki, które tylko i wyłącznie tekstują o bardzo, bardzo intymnych rzeczach, to po pierwsze robią screeny i wrzucają na grupy klasowe sobie nawzajem, żeby zrobić na złość, kiedy ktoś na przykład podpadnie, a po drugie one się nie uczą rozmawiać. Czasem wrzucają głosówki, ale patrzcie, że to też nie jest rozmowa, bo my w każdym momencie, siedząc w ten sposób, możemy przerwać tą rozmowę. I teraz dzieci, które nie potrafią z Państwem rozmawiać i ponazywać nawet tego, jak się czują. Szczególnie, to nie chodzi o takie malutkie dzieci, tylko chodzi o dzieciaki już w szkole podstawowej. Jak nie dopytacie Państwo głębiej, czy czegoś nie mają na przykład, to one powiedzą, jak się czujesz dobrze. No bo to jest standardowa odpowiedź dla rodziców, jak było w szkole dobrze. Więc jak dopytacie Państwo pewne symptomy, czy mają gorączkę, czy się czuły, czy boli gardło, to zaczynają rozmawiać. Ale już samo z siebie dziecko, co ci dolega, nie odpowie w ogóle na takie pytanie. Więc to jest cały problem. Co więcej, młodzi dorośli też zaczynają tak funkcjonować, bo przecież wychowaliśmy już przez kilkanaście lat całe pokolenie 20-25-latków, którzy też dzisiaj w gabinetach nie potrafią tak naprawdę rozmawiać, tylko odpowiadają. Co więcej, Brytyjczycy zrobili takie badanie, jest taki raport 40-sekundowy ojciec. Podłączyli kamery pod ojców, i w deklaracjach ojcowie mówili, że około 20 minut zajmują się rozmawiają ze swoimi dziećmi. Wyszło badanie, że 40 sekund z nimi rozmawiają dziennie. No bo już ta cała technologia pokazała, że faktycznie... Popatrzcie Państwo, jak skraca się ten czas budowania relacji w domu. I rodzice, którzy totalnie nie wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przebywamy w świecie nierealnym. Wszystko to, co jest w mediach społecznościowych i w internecie, jest sztucznie wytworzone. Nikt z nas nie mówi, że się komuś przypaliły ziemniaki, czy dzisiaj nie wyszła mu jajecznica. Wrzucamy tylko idealne rzeczy. Dzieci, które kilkanaście godzin dziennie, bo średnio z raportów wynika w Polsce, że 10,5 godziny dziennie spędzają polskie nastolatki w sieci, w smartfonie, trochę więcej niż my dorośli tych 7 godzin, to dzieci, które przebywają w idealnym świecie. Dzieci, które się diagnozują, dzieci, które sobie podpowiadają rozwiązania, tak? Czyli na przykład, nie wiem, masz problem, to tam weź sobie kup jakieś leki. Dzieci, które mają dzisiaj dostęp do leków, o których Państwo nawet sobie nie wyobrażacie. Po pierwsze istnieje darknet, po drugie istnieją paczkomaty. Rodzice nie wiedzą nawet, co dzieci zamawiają, ponieważ dziecko wracając ze szkoły jest w stanie odebrać sobie zarówno epy, czyli substancje, których naprawdę do końca nie wiemy, co jest w epach, tak? Czyli dziesięciolatki, które palą już nawet nie papierosy. W papierosach jesteśmy w stanie zdiagnozować, co mniej więcej jest w składzie. A w epach? W olejkach, które są niewiadomego pochodzenia z AliExpress Chin. I my wiele sytuacji zdrowotnych tych dzieciaków nie będziemy w stanie zdiagnozować, bo nie będziemy wiedzieli, jakie substancje zażyli. A oni przy rodzicach o tym Państwu nie powiedzą. Mdłości mogą być spowodowane chorobą czy wirusem. Ale mogą być spowodowane również olejkami eterycznymi, które na przykład wdychali. I to jest coraz większy problem medyczny z diagnozowaniem nawet nastolatków. I czasem, oczywiście z tymi, z którymi możemy, spróbujmy też zostać sami, sam na sam, porozmawiać z nimi o kondycji zdrowia, bo dzieci przy rodzicach nie będą chciały o tym rozmawiać. Oczywiście prawo na nas nakłania, tak? Pewne rzeczy, że z małymi dziećmi w ogóle nie możemy zostać sam na sam, ale już z 15-latkami jesteśmy w stanie czasem poprosić rodziców, żeby rzeczywiście, jeśli widzimy, że diagnozujemy jakieś dziecko bardzo długo i nie możemy wpaść na to, co mu dolega, to czasem warto jest być może na chwilę poprosić, żeby zostać sam na sam z dzieckiem 15-letnim i z nim porozmawiać, co tak naprawdę, i zadać mu trudne pytania pod tytułem, czy pali ety, czy korzystam z jakiejś substancji psychoaktywnych w ostatnim czasie i zamawiam je na AliExpress i tak dalej. Bo niżej, inaczej będziecie Państwo nie potrafili zdiagnozować ich stanu zdrowia. Przeskoczę dwie rzeczy, bo jeszcze jest jedna rzecz, czyli patostreamy. Dzieciaki oglądają, ta Pandora Gate, która wybuchła, i to uwodzenie przez dorosłych, młodych mężczyzn, nastoletnich dzieciaków, ale ważne, że Fundacja Gajem się zbadała, że praktycznie 40% z dzieciaków ma co najmniej raz w tygodniu dostęp i ogląda patostreamów. Dużo patostreamów.
Ja nawet nie rozumiem, co to znaczy.
To jest patostream.
Osoby, które zachęcają młodych ludzi, transmitują w czasie rzeczywistym w internecie, głównie na YouTubie, bo na tym się najlepiej zarabia, bo YouTube im więcej lajków, im więcej polubień, tym YouTube płaci tym twórcom za to, że te treści są w ogóle w YouTubie wgrane. Patostreamerzy to są osoby typu Góral przez Uzwykłe, którzy zachęcali młodych ludzi, transmitując bardzo drastyczne rzeczy, na przykład, podam Państwu przykład, bo akurat Góral został za to skazany i odsiedział za to, na przykład, jeśli wpłacicie mi donacjami, bo to jest cały system też wpłat, takich SMS-owych albo przelewów, jeśli wpłacicie mi telefonem, powiedzmy, 3000 zł, to skopię własną matkę. To były przykłady takich rzeczy, takich challenge na live'ie, czyli w transmisji w czasie rzeczywistym. Jeśli coś, uzbieram jakąś kwotę, to ja wykonam tą rzecz, na którą mi wpłacicie. I niestety takie rzeczy się dzieją, że takie challenge, tacy patostreamerzy zarabiają po pierwsze na tych wpłatach, na tych tak zwanych donacjach, ale druga rzecz na pozycjonowaniu tych filmików. I najczęstszą rzeczą oglądaną przez młodych ludzi są właśnie rzeczy związane z przemocą, z kopaniem, był też dwoje niepełnosprawnych, lekko ograniczonych umysłowo ludzi, już nie będę Państwa przekierowywać do Rafatusa, do tych wszystkich ludzi, Rafoniksa, którzy no, praktycznie dwoje niepełnosprawnych ludzi, lekko ograniczonych umysłowo, na żywo transmitowało na przykład swój stosunek, tak? To są rzeczy, które oglądają nasze dzieci. I potem przechodzą, bo nie są w stanie przerobić nawet tych treści w czasie rzeczywistym. Patostreamerzy niestety zarabiają bardzo duże pieniądze na tym. Są też dzieciaki, które zakładają, był jeden z chłopców, który transmitował na przykład, też był lekko z pewnym porażeniem mózgowym, ale miał swoje konto, transmitował i na przykład no, stosował przemoc wobec własnych dziadków, no bo był wychowany przez dziadków, 12-letni chłopiec, więc tego typu treści są oglądane, one są dość dobrze pozycjonowane niestety przez YouTube'a, nikt ich nie ogranicza, chyba że jest jakieś zgłoszenie do prokuratury typu właśnie Pandora Gate, ale rozmawiałam z panem Mariuszem Ciarką, który jest rzecznikiem Komendy Głównej Policji, najprawdopodobniej to się rozejdzie po kościach. Bardzo mocno wykorzystano oczywiście w kampanii wyborczej, ale to się rozejdzie po kościach, bo nie ma żadnych dowodów i większość tych osób, które go oskarżała, się wycofała z tych zeznań. Więc nawet Stu zatrzymany w Wielkiej Brytanii, jak Państwo wiedzą, po tej Pandora Gate, najprawdopodobniej wyjdzie na wolność. I to są właśnie tacy ludzie, którzy uwodzili nasze nastolatki 10 lat temu. Marnujący czas, bo właśnie te 16 monitorów w domu, 4,5 minuty na rozmowę z dzieckiem, tak pokazują polskie. To jest ostatni slajd, który wyświetlę, bo zaczęłam od neuroprzekaźników, chcę trochę skończyć na neuroprzekaźnikach, jak są one związane z mediami społecznościowymi. Po pierwsze melatonina, już nie będę nic zadbiegać, nie wiem dlaczego to tak działa. Melatonina, czyli hormon snu. Przyszedkę nasza wytwarza jej tyle, ile nam jej potrzeba. Tyle, ile potrzeba do danego organizmu. Wieku, wzrostu, wagi. Melatonina, która jest ograniczana aż 5-krotnie przez światło, właśnie niebieskie. Tu mamy już na to badanie od 2011 roku. Koyama to zbadał. Bezpośrednią zależność wydzielania melatoniny oraz naszego naszego zasypiania. Starsze osoby, kilkuletnie już siedzące przed komputerami czy przed smartfonami, przesypiały tylko fragment nocy, bo na przykład tyle melatoniny się wytworzy tak naprawdę w organizmie, czyli 2-3 godziny przesypiamy, potem się pobudzamy, nie możemy zasnąć, tłuczamy się do rana, pół godziny przed budzikiem zasypiamy i potem budzi nas budzik do pracy. Coraz większa liczba dorosłych będzie się do Państwa zgłaszać o to, żebyście odpowiednią dawkę wypisali, chociaż melatonina jest dostępna w większości w tej chwili już reklam. Widzicie Państwo, że od około 8 lat mamy ten hormon tak naprawdę suplementowany właściwie bez ograniczenia. Coś, co jest powinno być suplementowane, zostało wynalezione dla osób, które pracują no tak jak Państwo częściowo, tak, na dyżurach na przykład 24 godziny, żeby potem móc gdzieś w ogóle zasnąć. A dzisiaj powszechny praktycznie w każdym środku za darmo, w lekach OTC. Więc melatonina, która jest związana z tym, świecimy sobie 1,5 do 2 godzin przed zaśnięciem, nie powinniśmy korzystać w ogóle z ekranów. Tak, tutaj też mają znaczenie czytniki. Bardzo ważna rzecz, bo część osób czyta z czytników. Kortyzol, który wytwarza się od pierwszych sekund, kiedy wyłączamy budzik i widzimy mnóstwo powiadomień, informacji, dzieciaki, które są wybudzane w nocy powiadomieniami. Bardzo Państwa zachęcam, wiem, że zapamiętuje się to na początku i na końcu. To jeśli możecie Państwo zrobić coś dla siebie z tego wykładu, jedną rzecz, którą warto zapamiętać, to nie tylko, żeby spać dłużej. Wyłączcie Państwo ze smartfonów we wszystkich aplikacjach sobie powiadomienia. Absolutnie najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić dla zdrowia psychicznego nas i żebyście Państwo zrozumieli, dlaczego tak bardzo powiadomienia niszczą mózgi dzieci. Ano dlatego, że my warunkujemy, że dopamina, która się wydziela, wtedy wiemy, że to jest neuroprzekaźnik potrzebny nam do czego? Po pierwsze daje nam to chemiczne razem z serotoniną i z adrenaliną, to jest układ nagrody. To jest ten układ, który gwarantuje, że my się czujemy po prostu szczęśliwi, dobrze. W dobrostanie takim jesteśmy w stabilności emocjonalnej. Dopamina, która działa w taki sposób, że jest też utrwalaczem czynności. No to jest drugi z bardzo ważnych elementów. Wchodzimy do sieci. Działa zjawisko, które w 2009 roku zostało wepchnięte do Facebooka, czyli mechanizm grywalizacji. Kiedyś mieliśmy takie ściany, na których się pojawiały informacje. Ale w 2009 roku Facebook odkrył właśnie od neurobiologów, że człowiek najbardziej się angażuje wtedy, kiedy nie jest pewien nagrody. Mechanizm grywalizacji działa na tym, że kiedy opublikujemy filmik, treść, nawet komentarz, skomentujecie Państwo jakąkolwiek treść, to my nie wiemy, czy jesteśmy polajkowani, czy pohajtowani, czy ktoś skomentował, jak zareagował. Więc co zrobimy? Na pewno wejdziemy. Dzieciaki, które publikują mnóstwo rzeczy w sieci, publikują nawet jakieś rzeczy na grupie klasowej, będą i kompulsywnie wchodzić, żeby zobaczyć, co się z tymi treściami dzieje. Jak rozmawiam, to oni to potwierdzają innymi słowami. Tak, muszę tam wchodzić na grupie klasowej, bo nie wiem, czy nie będę skajtowany. Czyli popatrzmy, jak mechanizm grywalizacji wciągnę nas. I oczywiście, albo wytwarza się dopamina, mamy 100 lajków, ekstra, no to co robimy? Następne zdjęcie, następny filmik i tak dalej. Utrwalamy czynność, ale popatrzcie, że się warunkujemy. Wystarczy, że stoimy na chwilę w jakimś miejscu. Nawyk. Odruch sięgania po telefon. Wytworzyliśmy sobie bardzo prosty nawyk warunkowania, że tu jest przyjemność. Dzieciaki, które sięgają, jak tylko się sekundę nudzą. Dziecko dzisiaj nie potrafi się nudzić i zająć się czymś, nawet przez kilka sekund. W badaniach dzieci, które się nawet spotkają w świecie rzeczywistym, nie zabierzemy im smartfonów, to po 5 minutach wszystkie siedzą i piszą do siebie, siedząc obok siebie. Uwarunkowaliśmy nasz mózg, że tu jest przyjemność, tak jak uwarunkowaliśmy, że potrzebujemy 17 drzemek. Moje dziecko absolutnie ustawia sobie zawsze 6-7 drzemek. Ja mówię, no daj odpocząć temu mózgowi, naucz się budzić po jednym budziku, tak? Bo to myśmy nauczyli. Tak samo jest z dopaminą. Wiceprezes Facebooka w tym raporcie napisał, daliśmy wam maleńką działeczkę dopaminy. Popatrzmy, że my dzisiaj pływamy wręcz przyjemności. Dzisiaj się nie mówi o kulturze wyrzeczenia się z czegoś, o kulturze ascezy. Przecież tak naprawdę dopamina, dzisiaj mówi się o tym, że praktycznie stosowanie lodowatej wody, tak? Też daje wyrzut dopaminy. Zjedzenie czekolady daje wyrzut dopaminy. Przejechanie się czymś, wszystkie oczywiście wyzwania i challenge. Dlaczego dzieciaki biorą udział w tym, przebiegnij przez autostradę? Zjedz te apapy. Dlatego, że mają oczywiście adrenalinę, która też się wydziela. Ten cały układ nagrody jest związany z funkcjonowaniem bardzo mocno. Serotonina, która już jeśli od pierwszej chwili zaburzamy i korzystamy, wchodzimy w smartfon, od razu zaniżamy poziom dobrostanu. Utrwalenie poziomu niskiego serotoniny to jest chroniczny smutek tych dzieciaków. I też dopamina, której jak już przedawkujemy, to mózg nie lubi takiego zalewania nas dopaminą. Co robi? Redukuje receptory. W jakimś czasie, kiedy ktoś jest uzależniony i działa tylko i wyłącznie tak naprawdę na tej przyjemności, to widzimy takich ludzi, którzy są uzależnieni na przykład od pornografii, tak? Którzy są leczeni od mnóstwa rzeczy, czy od gier. Funkcjonując w tym etapie, tak naprawdę w tym samym miejscu w mózgu odczuwamy ból i przyjemność. Koniec końcem zaczynamy odczuwać, tak naprawdę jeśli już jesteśmy uzależnieni bardzo mocno od tych substancji, zaczynamy odczuwać ból psychiczny. I wspomniana przeze mnie Halszka Witkowska, która przeanalizowała ponad 1000 listów samobójczych dzieciaków, powiedziała właśnie, że większość z nich odczuwała psychiczny ból. I popatrzcie Państwo, że My w czasie ewolucji nigdy nie byliśmy przystosowani do tego, żeby jakkolwiek wytworzyć sobie mechanizm ochrony przed bólem psychicznym. Mamy cały system ochrony przed bólem fizycznym. Kiedy sobie się uderzymy o te nieszczęsne, nie wiem, mały palec, który służy do zahaczania o wszystkie szafki, to wiemy dobrze, w większości, to popatrzcie Państwo, że my nie mamy żadnego systemu ochronnego przed bólem psychicznym. Nigdy nam nie było w ewolucji potrzebne. Ewolucja też nie dostosowuje się tak szybko do tego. Pewnie za jakieś 7-8 wieków będziemy potrafili korzystać na przykład z niebieskiego światła. Wcześniej nigdy go nie było. Nie wytwarzaliśmy go, nie przetwarzaliśmy go też w naszym mózgu. I ten mechanizm, oczywiście postkortyzol, na dzień dobry, hormon stresu, dzieciaki są w ogóle dzisiaj zestresowane, my jesteśmy zestresowani. Te, oczywiście jako jedne z nielicznych neuroprzekaźników, o których Państwo świetnie wiecie, są najbardziej wykorzystywane przez media społecznościowe. Platformy społecznościowe do perfekcji tych 5 neuroprzekaźników opanowały, wtłoczyły w system, że my nie jesteśmy w stanie się odkleić od mediów społecznościowych. I obiecam, że na koniec pokażę kilka lektur, do tego Państwa przekieruję, bo oczywiście bardzo ważne jest o to, żebyśmy go rozmawiali o śnie. To jest cała masa rzeczy i chcę tylko przekierować do kilku ważnych miejsc, do których warto być może odesłać też nie tylko siebie, ale też rodziców. Pierwszy z nich to są dwa genialne wydarzenia, które przesiadł do pani doktor tutaj. I one są dostępne w sieci. Opracowała je Bogna Jankowska i one są dostępne i można polecać rodzicom. One są też, jeśli się zamówi odpowiednio u nich, to oni potrafią przysłać taką paczkę. I myślę, że na przykład do gabinetów medycznych, tam gdzie Państwo macie szczególnie dzieci, ale tam gdzie są też rodzice, warto byłoby zamówić wersję papierową i nawet położyć, tak, żeby można było. Jeśli się chyba do nich napisze, to oni w takich paczkach po 100 sztuk bez problemu przesyłają. To nie kosztuje zbyt wiele, a nawet nieraz przesyłają po prostu za darmo, bo wybrali też taki projekt w ramach Narodowego Funduszu Narodowego Programu Chyba Zdrowia. Tak samo zresztą ten program. Czyli dzieci wirtualne sieci, bardzo duże rzeczy. Polecam to, bo tu jest dużo obrazków. Tutaj można nie tylko czytać o tych rzeczach, ale też zobaczyć właśnie, jak przeprowadzać taki cyfrowy detoks, jak pomóc dziecku z zagrożeniami, jak chronić dziecko przed pornografią, jak sprawdzać, czy dziecko gra za dużo. No i też o nastoletnich, czyli smartfon niczym kokaina. To jest tutaj Manfred Spitzer, bardzo mocno w tej książce, której udowodnił, bo to jest psychiatra niemiecki, który czasem bywa w Polsce z wykładami. I ja to prześlę, to będzie dostępne dla Państwa, bo to jest do pobrania, ale dostaniecie do formy PDF-a. Druga rzecz, którą bardzo polecam, to jest książka Victoria Dunkley, to też jest psychiatra amerykańska, która zbadała, jak wpływają ekrany na mózgi dzieci i też przygotowała taki 4-tygodniowy plan detoksu. To warto zastosować u siebie w czasie wakacji, zachęcam Państwa do tego. I ta książka wyszła, Reset Your Child's Brain, 4-week plan to, no jak się odczepić od tych ekranów. I bardzo ciekawe, bo Fundacja Kornice tę książkę przetłumaczyła. Tylko normalnie w poszukiwarce nie znajdziecie jej Państwo. Gwarantuję, jeśli nie wpiszecie tego fundacjakornice.pl /promuj, to nie znajdziecie tej książki. Bardzo zachęcam dla siebie do przeczytania tej książki, żeby zrobić sobie taki plan detoksu, bo dzisiejsze dzieciaki w tym, w czym siedzą, potrzebują w wielu rodzinach, ich rodzice też potrzebują detoksu. Tydzień przygotowania, tak streszczam już tą książkę, i 3 tygodnie, czyli tyle, ile wytwarza statystycznie się nasz nawyk. Bo my po 3 tygodni uczymy się rzeczy, albo się oduczamy rzeczy. Ten 3-tygodniowy plan naszego mózgu, gdzie po 3 tygodniach już jakąś tam umiejętność. Podam przykład, ja czasem się przerzucam z manualnej skrzyni biegów na automatyczną. Po 2 tygodniach mózg absolutnie uwielbia uproszczone rzeczy. Jak nie ma sprzęgła, to jest super. Tylko potem mamy problem z przesiąściem się w drugą stronę. I popatrzcie Państwo, że 2-3 tygodnie wystarczą nam na takie rzeczy. I ono udowadnia właśnie na przykładzie takiej prostej czynności, że jeśli te nawyki wytworzymy dobrze, to będzie super, to jesteśmy w stanie się oduczyć właśnie takich rzeczy. Ja też Państwu polecam, bo stąd też zaczerpnąłem taki model włączanie sobie czarno-białego światła. To znaczy ja mam rzeczywiście o 22 ustawione standardowo, bo to można zrobić w smartfonie do 9 rano, tak żebym funkcjonowała w tej godzinie, o której Państwu mówiłam, na czarno-białym ekranie. Mózg ludzki nie znosi takiego systemu. 2-3 dni będziecie Państwo wkurzeni, tak powiem w dużym skrócie. Jak przetrwacie, 4 dnia już będzie dobrze. Polecam w ogóle włączyć sobie czarno-biały ekran. Aż 7-krotnie krócej korzystamy wieczorem ze smartfona, kiedy mamy czarno-biały ekran. I to jest bardzo dobra książka dla siebie, dla Państwa, rodziny. Myślę, że pacjentów do tego nie przekonacie, ale zrozumiecie bardzo dużo z jej badań takich klinicznych, dlaczego warto jest poprawić sposób percepcji, odwrócić się i tak dalej. Bogna Jankowska prowadzi taką stronę zatroskany.pl. To był taki projekt, w którym macie Państwo bardzo króciutkie artykuły. To jest na Pani po lewej stronie. Wciągnę też w ten projekt swoją córkę. znajomych i znajomych. A na przykład chyba taką stronę zatroskanie.pl dla rodziców, gdzie są króciutkie ekrany, króciutkie artykuły, na przykład ekrany, depresja infekowana ekranami, pół strony tekstu i literatura pod spodem. Jeśli ktoś z Państwa trafi na takiego tatę czy mamę, która będzie bardzo chciała doczytać, to tam jest zawsze literatura. Dlatego najłatwiej jest z tych właśnie elementów. Media społecznościowe, czy nowe technologie są narzędziem, o kwestii pornografii, o kwestii zachowania ryzykownych i o detoksie. To jest bardzo ważna rzecz. Książka, którą się da świetnie przeczytać albo słuchać, bo to jest też dostępne w postaci audiobooka. Czyli wyjeżdżamy z naszą rodziną, chcecie Państwo albo wnuków, albo dzieci nauczyć pewnych rzeczy. Wyjeżdżamy na przykład do Zakopanego i słuchamy sobie tego audiobooka. Pierwszy rozdział, najcenniejszy, bo ona bardzo fajnym, takim humorystycznym językiem pisze o tych wszystkich rzeczach związanych z mediami, a ostatni rozdział, który można spokojnie dać nastolatkowi. Bo ona tam wieka od najmłodszych dzieci, średnich dzieci, aż do nastolatków tłumaczy pewne rzeczy. No oczywiście w postaci książki, jak przygotować dziecko do życia w sieci. Tutaj mówiłam o Annie Lapisa, to jest amerykańska psychiatra, która mówi właśnie o niewolnikach dopaminy, czy o całym tym systemie przyjemności, w której żyjemy. Ja oczywiście tą literaturę też Państwu prześlę, te książki, które teraz pokazuję, dostaniecie też w pakiecie, tutaj Pani doktor prześlę. Jeśli kogoś to nie wyczerpie, to ta książka już dopowie wszystko na temat tego mechanizmu, jak media społecznościowe wtłoczyły cały ten system wydzielania dopaminy w naszą praktyczność. No i kwestia tego, bardzo, bardzo ciekawa książka, jak ADHD jest wywoływane dzisiaj ekranami. Nie ma czego, znaczy tutaj autorzy idą dalej, nie ma czegoś takiego jak ADHD, jest to konsekwencja nadużywania ekranów. To oni stawiają taką bardzo twardą tezę, ale popiera ją także Manfred Spitzer. Bo trzy książki, on napisał 10 książek, natomiast jego trzy książki są przetłumaczone na język polski. Cyberchoroby, jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Cyfrowa demencja, tu bardzo ważna rzecz, teza, którą postawił, że niedługo będziemy mieli w ciągu kilku lat gwałtowny wysyp problemów z demencją, z Alzheimerem. Dlaczego? Bo jest to biała mózgu, która jest niszczona generalnie przez, szczególnie w pierwszych latach życia młodych ludzi. To będziemy mieli coraz częściej, coraz młodszych pacjentów, czyli 50-60-latków, którzy zachorowują na Alzheimera, coś co było w ogóle nigdy nieznane, bo zwykle to dotyczyło starszych osób, 80, 70, czasem nawet do 90. Dzisiaj będziemy mieli coraz częściej młodszy wiek, coraz większa liczba, aż o 100 tysięcy razy większą, być może w ciągu najbliższych 25 lat. Zwiększy się aż 100 tysięcy razy liczba osób, które będą zapadały, właśnie dlatego, że istota biała mózgu i hipokamp, dwie rzeczy, które no, przestają funkcjonować, tak? No i istota biała mózgu, która się nieprawidłowo wykształca w okresie od 0 do 3 lat, czyli ta otoczka mielinowa nerwów, kiedy dziecko przed trzecim rokiem życia korzysta z ekranu. A właściwie 92% dzieci wszyscy korzystają do trzeciego roku życia z ekranu, bo je współdzielą, bo je oglądają u dorosłych osób. I tutaj on bardzo jasną tezę stawia na temat demencji. No i oczywiście epidemia smartfonów i kończę już. Nicolas Cardenas, możecie znać tego pana z tej książki, ale to jest książka przed 10 lat. Polecam tę, bo ona się w tym roku ukazała, 2023 rok. On mówi tutaj o bardzo fajnych rzeczach związanych na przykład z depresją, że mamy dwa nurty badań na temat, bo to jest psycholog też amerykański, mamy dwa nurty na temat depresji. Mamy tą hormonalną, biologiczną i mamy rzecz drugą, całym swoim badań związanym z zachowaniem, czyli depresja wywoływana naszym stylem życia. Ja znowu tutaj się rozprawiam z tymi dwoma rzeczami i analizuję przegląd takich badań dotyczących depresji. Jest bardzo dużo szczególnie w tej książce. Cyfrowe szaleństwo, polecam Państwu, jak media społecznościowe narzędzia kryzysu zdrowia psychicznego i jak uzyskać równowagę. Też zalecam oczywiście, więc ta książka jest przed 10 lat, a z tego roku wyszła tak. I ostatnia rzecz, jeśli macie Państwo tylko jedną książkę przeczytać, nie macie Państwo czasu nawet na nic, jak to przeczytacie, to się sami wylogujecie. Absolutnie polecam. Jeśli już nic innego nie będziecie czytali, to rzecz, którą czasem zabieramy, przepraszam, że to powiem, ale takie są badania, jak chodzimy do toalety ze smartfonem, to połóżcie sobie Państwo w toalecie zamiast smartfona tę książkę. I czytacie ją dziennie po 2-3 strony. I przeczytacie ją bardzo szybko, znaczy nie zachęcam do tego, żeby długo siedzieć na toalecie, bo to może spowodować kolejne problemy. Nie będę już mówiła, jak i mówię. Natomiast bardzo ważna książka. Jak to przeczytacie, będziecie mieli taką wiedzę, żeby rozmawiać z rodzicami swoich pacjentów młodych albo